Ewangelia Marka, 7 rozdział, wersety od 1 do 13. Zeszli się do Niego faryzeusze, czyli do Jezusa, i kilku ze znawców prawa, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy zobaczyli, że niektórzy z Jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami, faryzeusze bowiem oraz wszyscy Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw pięścią nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku, jeśli się nie zanurzą, nie jedzą. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli do przestrzegania, jak zanurzanie kubków, dzbanów miedzianych, naczyń i łóżek. Zapytywali go zatem faryzeusze i znawcy prawa: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami? On zaś im odpowiedział: trafnie Izajasz prorokował o was, o błudnikach. Jak napisano, ten lud czci mnie wargami, jednak ich serce jest ode mnie daleko. Daremnie mi jednak oddają cześć, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzkiej. I ciągnął dalej. Pięknie unieważniacie przykazanie Boże, aby podtrzymać swoją tradycję. Mojżesz bowiem powiedział: czci swego ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśli człowiek powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem ofiarnym jest to, co mielibyście ode mnie otrzymać jako pomoc, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca czy matki. Unieważniacie słowo Boga przez swoją tradycję, którą przekazaliście, i wiele tym podobnych rzeczy robicie. To jest Boże Słowo. Więc chciałbym kontynuować to, co zacząłem z dziećmi może, tak? Czy przy katechizmie dla dzieci. Zobaczyliśmy, że uczymy się poznawać, czy kochać Boga i być mu posłusznymi tylko z Biblii. I w związku z tym, że no, mamy to święto reformacji w tym tygodniu, 31 października, no to czasami dobrze sobie odświeżyć te zasady protestantyzmu, te zasady, na których budujemy nasze chrześcijaństwo. I dzisiaj chciałem się odwołać do tej jednej zasady, tylko Biblia, sola scriptura. I pokazać właśnie na przykładzie tej historii, którą przeczytaliśmy, jak Pan Jezus funkcjonował, jeśli chodzi o tę zasadę. Czy jak to wyglądało w Jego życiu? Czy ta zasada jest biblijna, czy nie? Więc chciałbym właśnie omówić te kwestie na podstawie tego fragmentu, który przeczytaliśmy, więc nie będę się skupiał na różnych detalach, które są w tej historii, ale raczej będę chciał pokazać, jak Pan Jezus odnosi się do Pisma Świętego, do Słowa Bożego. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to o tradycji starszych. Więc do Jezusa przyszli z Jerozolimy faryzeusze i znawcy prawa, czyli przyszli do Niego przedstawiciele pewnej bardzo wpływowej grupy ludzi. Jeżeli ktoś nie wie, kim byli faryzeusze, to zaraz to wyjaśnię. Apostoł Paweł, zanim stał się chrześcijaninem, był członkiem tej grupy, był faryzeuszem, i Paweł tak napisał o sobie z perspektywy czasu. A zatem moją drogę życia, która od młodości, od początku toczyła się pośród mojego narodu, a też w Jerozolimie znają wszyscy Żydzi. Od dawna wiedzą, gdyby chcieli poświadczyć, że żyłem według najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz. Więc faryzeusze i znawcy prawa to przedstawiciele najsurowszego, jak mówi apostoł Paweł, stronnictwa judaizmu. Faryzeusze dbali o to, aby wypełniać Boże przykazania, byli bardzo szczegółowi w tym, żeby te Boże przykazania wypełniać, które Bóg przez Mojżesza im dał. I te przykazania to inaczej prawo, Tora, prawo mojżeszowe. Zakon, znawcy prawa, jak sama nazwa wskazuje, byli specjalistami od tego prawa. Więc ci ludzie przyszli do Jezusa, spotkali się z Jezusem i z Jego uczniami i dostrzegli coś, co spowodowało pewien zgrzyt. Dostrzegli coś, co im się nie spodobało, co im nie pasowało, co takiego. No niektórzy z uczniów Jezusa nie postępowali wedle tradycji starszych. Otóż uczniowie Jezusa jedli chleb nieczystymi rękami. Ale nie chodzi o to, że były to brudne ręce. Nie chodzi o to, że one były jakoś w błocie, czy jakoś fizycznie i w inny sposób zabrudzone. Chodzi o to, że ci faryzeusze zaobserwowali, że kiedy uczniowie wrócili do domu, to nie dokonali takiego rytualnego obmycia tych rąk wodą. W związku z tym, według tych faryzeuszy, ręce uczniów były nieczyste, w taki sposób rytualny, w sensie rytualnym. W związku z tym uczniowie, według zwyczaju, jaki obowiązywał w tamtym narodzie, nie powinni jeść chleba, nie powinni brać chleba do rąk. I to jest jedna z rzeczy, którą ci Żydzi, ci faryzeusze praktykowali. Więc czytamy w wersecie trzecim, że faryzeusze bowiem oraz wszyscy Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw pięścią nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku, jeśli się nie zanurzą, nie jedzą. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli do przestrzegania, jak zanurzanie kubków, dzbanów, miedzianych naczyń i łóżek, więc mieli pewne zwyczaje, które zachowywali, których przestrzegali, jeśli chodzi o spożywanie jedzenia, ale nie tylko. Więc widzą ci faryzeusze, jak postępują uczniowie Jezusa, no i jaka jest ich reakcja. Mówi nam o tym werset piąty. No zapytywali go zatem faryzeusze i znawcy prawa, czyli zapytywali Jezusa, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami. Więc co nam to pytanie pokazuje? No pokazuje nam pewne oczekiwanie faryzeuszy i znawców prawa odnośnie uczniów Jezusa i samego Jezusa. Oni oczekiwali, że Jezus jako Żyd wraz ze swoimi uczniami będą zachowywać, będą przestrzegać, będą stosować się do tradycji starszych, którą zachowują i faryzeusze, czy też wszyscy Żydzi. A to pokazuje nam, jak ważna była dla tych Żydów, dla tych faryzeuszy, ta tradycja starszych. Pokazuje nam, jakie miejsce zajmowała w życiu tych ludzi, tych faryzeuszy, jak i zwykłych ludzi, ta tradycja. Ale to też pokazuje nam, jak w praktyce wyglądała ta żydowska religijność, czy faryzejska religijność. Pokazuje, co dla nich było istotne, co dla nich było ważne. I generalnie możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o założenia, to założenia były bardzo dobre, solidne, fundamentalne, tylko Biblia. Ale w praktyce to już zupełnie to wyglądało, zaczęło wyglądać zupełnie inaczej. Początek mieli dobry, ale później gdzieś tam zeszli z tej właściwej drogi. Chcieli, intencją, zamiarem było to, żeby przestrzegać prawa Mojżeszowego, żeby zachowywać przykazania, które dał Bóg przez Mojżesza, ale w pewnym momencie gdzieś to poszło, stało się sprawą drugorzędną, a na pierwszym miejscu została postawiona tradycja, tradycja starszych, nauczanie starszych. Możemy to porównać, jeżeli ktoś wie, jak funkcjonują świadkowie Jehowy, to prawdopodobnie jest to duże podobieństwo. To znaczy, że powiedzmy, mamy założenie, tylko Biblia. Tak? Oczywiście pomijam fakt, że ich Biblia jest zmanipulowana, dostosowana do jakby ich założeń, tak? ale mamy pewne założenie, które no niby jest dobre, no tylko Biblia. Tyle, że mają jeszcze dodatkowo ta gazetkę, która jest drukowana, która ma tytuł Strażnica i generalnie to oni czytają Biblię przez pryzmat strażnicy, czyli strażnica mówi im, co naucza Biblia. W związku z tym jakby ta Biblia została, można powiedzieć, zakryta czy przykryta strażnicą. Została zastąpiona przez strażnicę, bo cokolwiek strażnica mówi, to w zasadzie naucza Pismo w ich rozumieniu. I podobnie było z Żydami, że oni oczywiście mieli tą Torę, prawo mojżeszowe, ale ta tradycja została nałożona na to. Ta tradycja mówiła im, jak oni mają wykonywać te Boże przykazania, czy w jaki sposób będą spełniali te przykazania, robiąc różne rzeczy. Więc tak właśnie funkcjonowali Żydzi. Ta tradycja weszła w miejsce Bożego Słowa. Jak Jezus zareagował na to oskarżenie? Tak, że nie przestrzega tradycji starszych. No, odpowiedź jest w wersecie 6. Jezus odpowiedział, on zaś im odpowiedział, trafnie Izajasz prorokował o was, o obłudnikach, jak napisano, ten lud czci mnie wargami, jednak ich serce jest ode mnie daleko. Daremnie mi jednak oddają cześć, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Więc Jezus nazywa faryzeuszy po imieniu, nazywa ich obłudnikami. Kim jest obłudnik? Obłudnik to osoba fałszywa, dwulicowa. Obłudnik to osoba, która jedno mówi, a robi drugie. Jest to osoba, która robi rzeczy na pokaz, aby zaprezentować się w dobrym świetle. Oczywiście jest to powiedziane w kontekście religii, w kontekście wiary tych ludzi. Jeśli chodzi o posłuszeństwo Bogu, to oni są po prostu obłudnikami, ludźmi fałszywymi. Jezus wyjaśnia, na czym ta obłuda polega. W tym celu posługuje się cytatem wziętym, zaczerpniętym z proroka Izajasza, 29 rozdział, 13 werset. I Bóg przez proroka Izajasza zarzucał Żydom, że ustami, co prawda, oddają Bogu cześć, wzywają Jego imienia, powołują się na Niego, odwołują się do Niego, modlą się do Niego, ale to nie wypływa w ogóle z ich serca. To jest wyłącznie zewnętrzna postawa, która absolutnie nie wynika z tego, co jest w ich wnętrzu. Nie odzwierciedla tego, co jest w ich wnętrzu. Ich usta nie mówią z obfitości serca, bo serce nie jest napełnione Bogiem, jest daleko od Boga. I dlatego to, co robią, jest fałszywe, jest obłudne. I dalej Bóg przez Izajasza wyjaśnia Żydom, dlaczego takie oddawanie Jemu czci jest daremne. To znaczy, że taki sposób oddawania Bogu czci nie znajduje u Boga aprobaty. Jest to zły sposób oddawania Jemu czci. A dlaczego jest to zły sposób? Ponieważ Żydzi uczyli przestrzegania ludzkich nauk. Zasad, które wynikają z tych ludzkich nauk. Odeszli od Słowa Bożego, od przykazania Bożego i zaczęli nauczać, żeby tradycji starszych. Przecież nauk, które są naukami ludzkimi. I Jezus w 8 wersecie kontynuuje. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzkiej. I ciągną dalej. Pięknie unieważniacie przykazanie Boże, aby podtrzymać tradycję. Czyli Jezus oskarża faryzeuszy o porzucenie, czyli odejście od Bożych przykazań na rzecz ludzkiej tradycji. I ta tradycja skutkuje tym, że Boże przykazanie zostaje unieważnione. Zostaje zastąpione jako ważniejsze. I Jezus podaje konkretny przykład tego, jak Żydzi to robili poprzez właśnie tradycje starszych. I po czym Jezus kończy w 13 wersecie swoje oskarżenie. Więc Żydzi go oskarżali, Jezus pokazał, nie, słuchajcie, to ja was oskarżam. Wy łamiecie Boże przykazanie. Więc unieważniacie Słowo Boga przez swoją tradycję, którą przekazaliście i wiele tym podobnych rzeczy robicie. Więc to definiuje tę religijność faryzejską, czy też ten sposób oddawania Bogu czci, jest to tradycja, jest to poleganie na tradycji starszych, która jest ważniejsza niż Boże Słowo. W praktyce ta tradycja starszych zajęła miejsce należne Bożemu Słowu i na tym polega ta wiara faryzejska. Nie wynika ona z serca, a nie wynika ona z serca, ponieważ Bóg czy poprzez Jego Słowo nie są dla nich tak naprawdę ważne. Ale co jest autorytetem dla Jezusa w takim razie? Więc co nam to mówi o oczekiwaniach Jezusa, ta jego reakcja, jego odpowiedź dla tych Żydów? Jak Jezus mówi, co mówi odnośnie oddawania Bogu czci, jak Jezus rozumiał czczenie Boga, jak rozumiał szczególnie to w kontekście Żydów nauczonych tego, że Bogu oddaje się cześć poprzez posłuszeństwo tradycji starszych. No Jezus oskarża faryzeuszy i znawców prawa z jednej strony o porzucenie przykazań Bożych oraz unieważnienie Słowa Bożego. Więc tutaj Boże Słowo i przykazania Boże to jest synonim, to jest jedno i to samo. A z drugiej strony Jezus oskarża ich o trzymanie się ludzkiej tradycji, tradycji starszych, oskarża ich o zastąpienie Słowa Bożego tradycją starszych. Tym samym Jezus mówi, że jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to musi ona się odbywać w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, w posłuszeństwie Bożemu Słowu. I tutaj nie ma żadnej alternatywy. Jest tylko Słowo. Jest tylko i wyłącznie Boże Słowo. I dodatkowo Jezus daje jasno do zrozumienia, że tradycja starszych, która stała się tak ważna dla faryzeuszy, nie może być ani na równi ze Słowem, ani ponad nim. Albo odwrotnie, nie może być ponad Słowem, ani nie może być na równi ze Słowem Bożym. Słowo Boże musi mieć pierwszeństwo we wszystkim. Tradycja musi być poddana Słowu, musi być podporządkowana Słowu, musi być przez to Słowo weryfikowana. I to właśnie zrobił Jezus na oczach tych faryzeuszy. On pokazał im, jak w praktyce tradycja starszych unieważnia Boże Słowo i tym samym Jezus poddał tradycję starszych weryfikacji przez Boże Słowo. Więc to Słowo, ono weryfikuje tradycję. Więc to nam pokazuje, że Jezus oczekiwał, czy też oczekuje, że tradycja starszych, która unieważnia Słowo, będzie bezwzględnie odrzucona. To Słowo, Boże Słowo, musi wieść prym, musi mieć palmę pierwszeństwa. I to ono ma bezwzględnie kształtować oddawanie Bogu czci, ponieważ jest to Słowo Boga. My czcimy Boga na Jego warunkach, a nie na naszych. Słowo człowieka nie może być ważniejsze od Słowa Bożego. Słowo człowieka nawet nie może być równe Słowu Bożemu. Dlatego w oddawaniu Bogu czci to właśnie Słowo Boże jest kluczowe, fundamentalne. Dlatego tylko i wyłącznie Pismo Święte może być autorytetem, jeśli chodzi o czczenie Boga, jeśli chodzi o wiarę w Boga. Ale trzeba dodać uczciwie, że nie jest to jedyne oczekiwanie Jezusa, jakie tu widzimy. Jezus nazywa faryzeuszy i znawców prawa obłudnikami. Dlaczego? Ponieważ ich usta nie mówią tego, co jest w ich sercu. Ustami co prawda czczą Boga, ale ich serce jest daleko od Boga. I jest to pokazane poprzez ich, ten rozdźwięk jest pokazany poprzez właśnie ich stosunek do Słowa Bożego. Sercem są daleko od Boga, ponieważ dla nich ważniejsze są nauki ludzkie, czy też zasady wynikające z tych ludzkich nauk. Trzymają się tych ludzkich nauk, a lekceważą Boże przykazania. Utożsamiają ludzkie nauki z Bożym Słowem. A to w praktyce oznacza, że nie kochają Boga. Oddawanie Bogu czci w ich przypadku nie wynika z miłości do Boga. Oni kochają coś innego niż Bóg. I takie oddawanie Bogu czci w ocenie samego Boga jest daremne, jest złe. Tym samym Jezus mówi nam, że jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to zarówno usta, jak i serce muszą być zaangażowane. Muszą iść w jednym kierunku. A zaangażowane serce to serce, które jest blisko Boga. Z kolei serce, które jest blisko Boga, ceni sobie co? Boże Słowo. Ceni je sobie tak bardzo, że staje się ono jedynym autorytetem w sprawach wiary i posłuszeństwa Bogu. Dlatego Jezus mówi swoim uczniom tak. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania. Tak? Czyli mamy pewną zasadę, która obowiązuje zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Jeśli kochasz Boga, to będziesz przestrzegał Jego przykazań. To znaczy, że Słowo, Jego Słowo, Boże Słowo będzie na pierwszym miejscu, będzie najważniejsze. Więc Jezus uczy swoich uczniów, że miłość prowadzi do posłuszeństwa. Miłość do Chrystusa prowadzi do posłuszeństwa Jego przykazaniom, Jego Słowu. A to znaczy, że Jego Słowo jest podstawą oddawania Bogu czci dla uczniów Jezusa. Żadna tradycja starszych nie może stanąć ponad przykazaniami Jezusa. Żadna tradycja starszych nie może stanąć obok Jego przykazań. To Jego przykazania mają być dla uczniów autorytatywne. Najważniejsze, pierwsze. Więc Chrystus wzywa do Słowa Bożego. Ono było dla Jezusa punktem odniesienia, ono było dla Jezusa normą, autorytetem. Kiedy szatan kusił go na pustyni i zachęcał, zrób to, zrób tamto, to co Jezus robił? Cytował Słowo. Cytował Słowo. Kiedy zadawano mu różne pytania, kiedy Żydzi chcieli jakby podważyć jego autorytet i chcieli go na czymś przyłapać, żeby móc go w jakiś sposób oczernić, co Jezus mówił, do czego się odwoływał, czy nie czytaliście, czy nie rozumiecie Słowo. Tak więc wszędzie widzimy Jezusa, który odwołuje się do Słowa.
Szatan też cytował Słowo.
Też cytował Słowo, ale je wypaczał. A Jezus, faryzeusze też cytowali Słowo, ale oni je wypaczyli. Tak? Więc
cytowali Słowo.
Cytowali Słowo, tak, ale do tego dojdziemy też. Więc gdzie jestem? Dobra, tutaj. Więc jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to Słowo jest jedynym autorytetem. Jeśli chodzi o wiarę, praktykę, to bezwzględnie powinniśmy być poddani Słowu. I taki przykład zostawił nam Chrystus. Oczywiście, tak jak Janek zauważył, tak, można Słowo wypaczyć i faryzeusze są dobrym przykładem, że oni wypaczyli. Ale dlaczego wypaczyli? Ponieważ odeszli od Słowa, zastąpili jakąś praktyką starszych i rzeczy nieistotne postawili na górze. Oddawanie dziesięciny, nawet z mięty, z koperku, po prostu z najdrobniejszych rzeczy, ale zapomnieli o miłosierdziu. Tak? Czyli skupili się na jakimś drobnym kamyczku, a całą górę obeszli obok. Czy obeszli do jej nie zauważyli. No. Więc w tym samym czasie Chrystus wzywa do odrzucenia tradycji starszych, do odrzucenia zasad wynikających z ludzkiej nauki, tradycji, która unieważnia Boże Słowo. Więc wszystko to, co sprawia, że Słowo staje się mniej ważne, albo co sprawia, że Słowo zostaje unieważnione, to wszystko powinno być odrzucone. Ale żeby to zrobić, to trzeba wrócić do Słowa. Trzeba poznać Słowo, bo trzeba je zrozumieć. Chrystus uczy nas rozróżniać pomiędzy fałszywą a prawdziwą religią, pomiędzy prawdziwą a fałszywą wiarą. Fałszywa wiara wyraża się w rozdźwięku między ustami a sercem. Fałszywa wiara wyraża się w braku miłości do Bożego Słowa, w zadowalaniu się przykazaniami ludzkimi, tradycją starszych. Z jednej strony taki człowiek ustami oddaje Bogu cześć, ale nie sercem. Nie jest zaangażowany. Jest to pewne, że są obojętne. Sercem jest gdzieś indziej, z dala od Boga. Na zewnątrz może być pobożny, może być religijny, ale wynika to z wielu różnych rzeczy. Tak zostałem nauczony, tak zostałem wychowany, w takim kraju mieszkam, więc praktykuję to, co praktykowali moi rodzice. Jeśli nie będę tego robił, to będę odrzucony przez moją społeczność lokalną. I nie będą na mnie krzywo patrzeć. Jeśli nie będę tego robił, to przestanę być częścią tego społeczeństwa. Ale też można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie wygodne. Pójdę w niedzielę do kościoła, a przez cały tydzień mogę robić, co chcę. Bo przecież Bóg chce, żebym chodził do kościoła. Czy tam pójdę raz w roku na Wielkanoc do kościoła, a przez resztę przecież nie muszę być praktykujący. Mogę być wierzący, niepraktykujący. Więc w tym wszystkim nawet człowiek może być gorliwy czy szczery, ale trzeba powiedzieć otwarcie, że jest to fałszywa wiara, fałszywa religia. I to jest daremne oddawanie Bogu czci. Natomiast prawdziwa religia, prawdziwa wiara wyraża się w tym, kiedy zarówno usta, jak i serce oddają Bogu cześć. Albo też z obfitości serca mówią usta. Kiedy prawdziwa wiara jest wtedy, kiedy serce jest blisko Boga. Kiedy człowiek kocha Boga. A to z kolei wyraża się w miłości do Jego Słowa, do odrzucenia tej tradycji starszych i poddania się Jego Słowu, do posłuszeństwa Słowu Bożemu. I tutaj doprecyzuję. To wymaga doprecyzowania. Chrystus, Boży Syn, uczy nas, że jeżeli kochasz Słowo, jeżeli kochasz Boga, to Boże Słowo będzie dla ciebie najważniejsze. Będziesz dążył do tego, żeby znać to Słowo, żeby je rozumieć, żeby je praktykować w swoim codziennym życiu. Natomiast jeśli nie będziesz kochać Boga, to będziesz się właśnie zadawalać taką ludzką tradycją, zasadami, których nauczają cię inni ludzie, które nie wynikają z nauki Bożej, ale z ludzkiej nauki. I będzie to cię zupełnie zadawalać, będzie to dla ciebie wystarczające, ale to nie jest prawdziwe oddawanie Bogu czci. Całe Słowo, trzeba powiedzieć, wskazuje na Chrystusa, na Jego krzyż, na Jego śmierć, na Jego zmartwychwstanie. Ono składa świadectwo o Nim. Całe Słowo pokazuje, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem, jest Zbawicielem grzeszników. I pierwsza podstawowa rzecz, do której wzywa nas ten Zbawiciel, Boży Syn, który został przez Ojca posłany, żeby ogłaszać Jego Słowo, to Chrystus wzywa nas do opamiętania i do zawierzenia Ewangelii. Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest tym środkiem, przez który człowiek może pojednać się z Bogiem. Przez zaufanie dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie człowiek przestaje być sługą grzechu, a staje się sługą Chrystusa. A kiedy staje się sługą Chrystusa, to z automatu jest sługą Boga. Ponieważ Bóg posłał Chrystusa. I dopóki tego człowiek nie zrobi, nie zaufa Chrystusowi, nie zaufa Ewangelii, to nie może, nie jest w stanie oddawać czci Bogu. Człowiek może być przekonany, że służy Bogu, to jak Saul starców był przekonany jako Żyd, że służy Bogu Izraela, kiedy zabija, kiedy prześladuje chrześcijan. Ale kiedy stanął przed nim Chrystus, to zrozumiał, kogo tak naprawdę prześladuje i komu tak naprawdę służy. I się okazało, że jest grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia, który potrzebuje Zbawiciela, który potrzebuje tego, którego prześladował. Więc zaufanie Chrystusowi jest tutaj kluczowe, fundamentalne. Bez Niego nie można czcić Boga. Do Ojca można przyjść wyłącznie za pośrednictwem Jezusa. Więc jeśli zastanawiasz, czyim sługą jesteś, Boga czy grzechu, to sobie zadaj takie pytania. Czy opamiętałem się z grzechu i zaufałem dobrej nowinie, którą głosił Jezus? Czy przestrzegam przykazań Jezusa, Jego słowa w swoim codziennym życiu? Czy Jego nauka jest dla mnie najważniejsza? Czy kocham Jezusa i czy wyraża się to w posłuszeństwie Jego przykazaniom? To są papierki lakmusowe. Papierki, które nas weryfikują, które sprawdzają, komu tak naprawdę służymy. Sprawdzają, gdzie jest nasze serce, czy jest blisko Boga, czy daleko. Czy tylko po angielsku to jest lip service. Tak? Czyli czy oddajemy tylko, czy służymy Bogu tylko naszymi ustami, czy też całymi sobą. To są papierki lakmusowe, testy. A jeśli sobie myślisz, że nie jesteś pewien, czy opamiętałeś się z grzechu, może nawet nie wiesz, i nie rozumiesz, co to tak naprawdę znaczy. Albo nie jesteś pewien, czy kiedykolwiek słyszałeś, co to jest ta dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Nie wiesz, co jest jej treścią i zastanawiasz się, jakie przykazania dał Jezus. To oznacza, niestety, że nie znasz Boga. Że sercem daleko jesteś od Niego, bo nie znasz podstawowych rzeczy. Bez których nie można kochać Boga. I ostatnia rzecz. Czy w chrześcijaństwie jest miejsce na jakąś tradycję? Czy w chrześcijaństwie jest miejsce na jakąś tradycję? Tak. Jest. I każdy zbór ma jakąś swoją tradycję. Każda denominacja ma jakąś swoją tradycję. Na przykład to, że spotykamy się o godzinie 11. To jest nasza tradycja. Są zbory, które spotykają się o 10, są zbory, które spotykają się o 10:30, a są zbory, które spotykają się rano i wieczorem, są zbory, które spotykają się tylko wieczorem. Więc to jest nasza tradycja, że my spotykamy się o 11. Naszą tradycją jest to, że na przykład w środę mamy studium biblijne o 18, a modlitwę o 19. Biblia nie mówi nam nigdzie, gdzie kiedy powinniśmy mieć studium biblijne, że w taki konkretny dzień, a w taki konkretny dzień powinniśmy mieć modlitwę o takiej konkretnej porze. To, jak obchodzimy Wieczerzę Pańską, jest naszą tradycją. To, jakiego chleba używamy do Wieczerzy Pańskiej, jest naszą tradycją. Używamy macy, ale są zbory, które używają chleba zwykłego, zakwaszonego. Więc jest miejsce na tradycję ludzką, ale tylko w tych miejscach, gdzie Słowo daje nam do tego przestrzeń. I chociaż Słowo daje nam przestrzeń do tego, żeby to wypełnić jakąś swoją tradycją, to musimy ciągle pamiętać, że to Słowo jest na pierwszym miejscu, musi być na pierwszym miejscu. Że nasze ustalenia to jest tylko tradycja ludzka i nie powinniśmy się trzymać tego tak, jakby to było Słowo Boże. Powinniśmy być w tym elastyczni. Możemy to modyfikować. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że nabożeństwo no po prostu nie pasuje, żeby rano było, to czemu tego nie zrobić po południu? Bo to nie jest coś, co zostało napisane w Słowie, że nabożeństwo każdego chrześcijańskiego zboru musi być w niedzielę o godzinie tej i tej. Albo codziennie o godzinie tej i tej. Nigdzie tak nie ma napisane, więc to my jakby patrząc na Słowo Boże, widząc pewną przestrzeń, na przykład na to, jak zbór ma być zarządzany. Czy ma być zarządzany przez biskupa, który gdzieś jest na samej górze, czy może przez starszych zboru, którzy są przez ten zbór wybrani, czy może jeszcze jakiś inny sposób zarządzania zborem. Biblia nam o tym nie mówi wprost. Więc są różne modele zarządzania zborem. Oczywiście my mówimy, że nasz baptystyczny jest najlepszy, tak? Jest najbardziej zbliżony do biblijnego, ale to jest pewna tradycja, czy w sferze tradycji. Natomiast Słowo Boże, ono musi być ponad tym. Więc tradycja może być elastyczna. Możemy weryfikować, też powinniśmy tę tradycję weryfikować w oparciu o Boże Słowo. Ale we wszystkim musimy pamiętać, co jest na pierwszym miejscu. Komu musimy być bezwzględnie posłuszni. Dlatego tylko Słowo. Musimy pamiętać, co jest Bożym Słowem, a co jest Słowem ludzkim i pierwszeństwo zachować dla Bożego Słowa. Amen.